Ja chciałam się z wami podzielić tym, co w ostatnim czasie Pan Jezus dla mnie uczynił. W przedostatnią niedzielę, jak tutaj stałam, to rano się strasznie źle czułam. Tak strasznie mi było niedobrze. Myślę, jak ja w ogóle tu stanę, jak ja w ogóle będę mówić. Bolał mnie brzuch i w ogóle taką jakoś grypa chyba żołądkowo myślałam. I kiedy tu wyszłam, po prostu czułam się normalnie. Nic mi nie dolegało. Mogłam normalnie mówić, ale kiedy zeszłam, czułam, że po prostu zaczyna mi być strasznie zimno, zaczęło mnie łamać w kościach, nie dałam rady już dalej usiedzieć. Mówię do mojej Magdy, proszę zawieź mnie do domu, bo nie dam rady. Kiedy przyjechałam do domu, to już miałam ponad 38 stopni gorączki. Całą niedzielę przeleżałam, zjadłam trochę tabletek, żeby było dobrze. W poniedziałek poszłam do pracy, było niby dobrze, ale po południu już znowu zaczęłam się źle czuć. Wieczorem czułam, jak po prostu zaczyna mi tutaj zawalać cały migdał i gorączka rosła, ale we wtorek musiałam iść jeszcze do pracy i tak tabletka za tabletką, którą właściwie nic nie pomagała. Cały czas miałam wrażenie, że mi tylko rośnie gorączka, bo mi było strasznie zimno, dreszcze. Nic nie pomagało. I tych tabletek zjadłam strasznie dużo. I tak było we wtorek, w środę. Już nie poszłam do pracy, leżałam cały czas, ale miałam wrażenie, że po prostu mi w ogóle nie spada ta gorączka, tylko ciągle rośnie, bo ciągle te dreszcze, to zimno. I nie było właściwie tabletki, która by mi na dłużej pomagała. Wszystko tak godzina, dwie, to już było super. I tak się leczyłam. Znaczy byłam wcześniej tam, jak jechałam we wtorek z pracy, poszłam do doktora, żeby mi dał jakiś antybiotyk albo coś, ale ten antybiotyk też się okazało, że niewiele pomaga. Prawie w ogóle, bo nie było żadnej poprawy. I z czwartku na piątek po prostu tak strasznie mnie ten migdał bolał, że obudziłam się z takim bólem, że przy każdym przełknięciu myślałam, że mi ucho rozerwie. To było tak straszny ból, że nie mogłam nawet na tej stronie leżeć. A wcześniej mi się przypomniało, już chyba w środę, tam chyba czy w czwartek, że jeszcze mam w szafce ketonal. Ketonal to już jest takich bardzo mocnych środków przeciwbólowych. I jak wziąłam ten ketonal, to mi na dłużej pomagało. I tak w ten czwartku na piątek po prostu mi to tak strasznie bolało, że mówię, Boże, pomóż. I leżał tam jeszcze ten ketonal, już nie pamiętam, czy cała tabletka, czy pół. Zjadłam to, ale to była ostatnia tabletka, którą zjadłam przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, bo jak się położyłam po zażyciu, to od razu zasnęłam, spałam do rana i właściwie to już było dobrze. Potem jeszcze pojechałam, żeby zmienić ten antybiotyk. I było naprawdę dobrze, wszystko szło ku dobremu. W poniedziałek rano się obudziłam i zaczęła mnie boleć stopa, pięta właściwie, ale tak mnie bolała, że jeszcze szło chodzić. I myślę, chyba ostroga mi rośnie, bo to tak bolało, że nie szło w ogóle nadepnąć na tą piętę. No ale myślę, jakoś tam wytrzymię, coś tam sobie to posmarowałam trochę i... Natomiast we wtorek tak strasznie bolało, że nie mogłam w ogóle nawet palcem ruszyć. W pracy mało co chodziłam, bo tak bolało. Potem jeszcze musieli po południu pojechać do Bielska, kiedy my przyjechali wieczorem do domu i nie mogła z auta wysiąść. Po prostu każdy ruch nogi to był tak strasznie ból, że myślałam, do domu chyba nie dojdę. I kiedy wchodziłam do pokoju, mówię, Boże, przyjdź w swojej łasce, pomóż mi. I takim marzeniem było tylko się przebrać i położyć. I kiedy się przebrałam i chciałam jeszcze zajść do łazienki, nagle myślę, mnie ta noga nie boli. I myślę, no cud, po prostu cud, bo mnie przestało boleć. I dzisiaj myślę, no ciekawe, jak będzie w nocy, bo zeszłą noc to nie mogłam nawet, pościel mnie urażowała, tak mnie bolała ta noga. I rano wstałam, czułam ją jeszcze, ale już mogłam cały dzień chodzić w pracy i normalnie chodzić, stawać na nogę. I, trochę tam kostkę mam zaczerwienioną, ale nie boli mnie ta noga. Mogę cały chodzić i jestem Bogu wdzięczna, że On słyszy nasze modlitwy i pomaga.
Też jeszcze chcę krótko się z Wami podzielić. Kiedy Artur przeczytał też to słowo, tamten ostatni werset mówi: przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy znaleźli miłosierdzie i łaskę ku pomocy w stosownej porze. I tak na nowo też byłem dzisiaj zachęcany, może jeszcze przeczytam ze 2-3 psalmy, właśnie do modlitwy, bo przystąpić do tronu łaski to właściwie Słowo Boże mówi o modlitwie, prawda? Bo jak rozumieć po prostu treść tego wersetu? Przystąpmy do tronu łaski, abyśmy znaleźli miłosierdzie i łaskę. Myślę, że jest to takie niesamowite, że my przystępując przed Boże oblicze, wiecie, nie mamy niczego, co moglibyśmy jak gdyby Bogu przedstawić i powiedzieć, że nam się coś należy. To, że my możemy przystępować do tego tronu łaski, po prostu to jest wielka Boża przychylność względem człowieka. I Bóg właśnie w swoim miłosierdziu, nie dlatego, że ktoś z nas na to zasługuje, ale On po prostu, taki jest Jego charakter, taka jest Jego istota, że i myślę, że bardzo potrzebujemy, wiecie, żeby to zrozumieć, żeby ciągle na nowo to docierało do naszych serc, że nasz Bóg, nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus i to, co tutaj już było powiedziane o tym współczuciu, że właśnie w tym też objawia się to, że On jest Bogiem miłosiernym. Wiele razy właśnie psalmy na ten temat mówią, że miłosierny i łaskawy jest Pan, nierychły do gniewu. Czy to znaczy, że skoro Bóg jest nasz łaskawy i miłosierny, to nas nic złego nie dotknie? Wiecie, niekiedy człowiek tak to by chciał zrozumieć, że skoro Bóg jest miłosierny i łaskawy, to nie powinno mnie nic trudnego dotknąć. Ale żeby Go poznać i żeby człowiek naprawdę z potrzeby i jak gdyby z takiej głębokiej potrzeby wołał do Pana, to Pan po prostu pewne rzeczy, żyjemy na tym świecie i one nas będą dotykać. I tak zauważyłem, że wiele razy problem jest w tym, że człowiek tylko pewne rzeczy przeżywa w myślach, że się mu wydaje, że przecież Pan Bóg wie. A jednak kiedy na nowo patrzyłem się do psalmów, wiecie, to On chce usłyszeć nasz głos. My tak wiele rzeczy wypowiadamy swoim językiem, komentujemy, rozmawiamy, mówimy, ale zauważcie, choćby w zgromadzeniu, jak mało jest takiego dziękczynienia. Może różne powody są ku temu, prawda? Że ktoś może uważać, że a po co tutaj głośno się modlić? Ja tak nie umiem, jak może ci inni. Ale przecież to nie o to chodzi, żeby się porównywać z innymi, tylko żeby Jemu podziękować. I myślę, że jeżeli człowiek nie dziękuje, to też z tym proszeniem też by do problemy. Ale jeżeli człowiek wie, komu dziękuję, to też wie, u kogo może coś wyprosić. I dlatego Bóg chce, abyśmy otwierali swoje usta. Wiecie, kiedy patrzę się na psalmy, to jest takie niesamowite, że ci ludzie, czy to był Dawid, czy to był Korach, czy ktoś inny, oni po prostu o wszystkim opowiadali Bogu. Używali swoich ust. I oni wiele razy mówią, że wołałem do Pana. Ostatnią środę też czytałem o Panu Jezusie, że On z głośnym błaganiem. A wiecie, tak patrzę się dzisiaj na ten czas, w jakim żyjemy, że ludzie w modlitwie mało otwierają swoich ust. Że bardziej tak jakoś tylko w myślach. A ja myślę, że to nie jest właściwe. To nie jest właściwe. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić, kiedy człowiek milczy i wydaje mu się, że Bóg wie. Tak, Bóg wie, On zna nasze wszystkie myśli, ale On chce usłyszeć nasz głos. Wiecie, to też jest ważne przed przeciwnikiem. Po prostu w tym duchowym wymiarze jest przeciwnik, a słowa mają moc. Po prostu nawet z grzechem jest tak, że człowiek może coś pomyśleć, a dopóki tego nie powie, to jak gdyby tego nie można mu zaliczyć. Ale jak już coś wypowie, To słowa tworzą rzeczywistość. To jest niesamowite i Bóg chce, żebyśmy używali swoich słów, żebyśmy przed Nim wypowiadali słowa, żebyśmy Go prosili, żebyśmy wołali. I tutaj właśnie, kiedy był przedstawiony Pan Jezus jako ten arcykapłan, który może we wszystkim współczuć, to potem w następstwie tego jest powiedziane, aby przystąpić do tronu łaski, abyśmy znaleźli właśnie to miłosierdzie. Tak na nowo mój wzrok też został skierowany w tą stronę, że jak bardzo ważna jest bycie modlitwa. Z jednej strony jest to tak oczywiste. Mnie przypominało jeszcze dzisiaj się też takie słowo, zanim potem przyszedł do niektóre te psalmy. W objawieniu Jana jest w jednym tam rozdziale napisane, że było powiedziane Janowi: zmierz świątynię Bożą, ołtarz i tych, którzy się w niej modlą, prawda? A zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz, gdyż zostanę oddał poganom, którzy będą tratować święte miasto przez 42 miesiące. I powiem, że to już nie jest pierwszy raz, kiedy to do mnie przemówiło. Zmierz świątynię Bożą, zmierz ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. I może gdybyśmy dosłownie jak gdyby to zinterpretowali, to może będzie to chodzić o tę świątynię, po prostu, którą Żydzi odbudują. Ale kiedy popatrzymy się już na Nowy Testament i to jest to ostateczne przymierze, to świątynią Bożą jesteśmy my. Paweł wiele razy mówi: budowlą Bożą jesteście, prawda? A więc Bóg chce zmierzyć tę swoją świątynię, ale to, co jest Jego, On tego nie będzie mierzył. Po prostu. A w tej świątyni właśnie zmieść świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Po prostu modlitwa to jednak jest fundament. A myślę, że wiele razy przychodzi taki czas, że jak gdyby człowiek popada w jakąś taką letniość i apatię. I niekiedy właśnie takie te trudne doświadczenia powodują to, że zaczynamy otwierać swoje usta. I w innym miejscu, znowu w liście do Rzymian, jest powiedziane, że w modlitwie bądźcie wytrwali. I widzę, że potrzebujemy bardzo dużo. Ja chciałbym też jeszcze powiedzieć o naszej córce Martusi. Może ona już w ostatnim czasie nie za wiele mówiła, jak tam jej zdrowie, ale na nowo po pewnych badaniach się okazało, że ma po prostu tutaj taki jeden punkt. Wszystkie te punkty zapalne, które były wcześniej, to wszystko poznikało i nagle okazało się, że jest tutaj na mostku taki jeden punkt, który nawet rośnie i tam urósł 5 mm. I jutro znowu mam mieć to badanie, chyba to jest tomograf, ten tak zwany PET. Jest to też niebezpieczne, bo to jest zawsze związane z naświetleniem organizmu. I ja to mówię też jak gdyby z tego względu, że wiele razy, chociaż tu byliśmy bardzo Bogu wdzięczni, że pewne rzeczy jak gdyby ustąpiły. I teraz, kiedy na nowo pojawia się znowu taka potrzeba, to nie na darmo Słowo Boże mówi, że w modlitwie bądźcie wytrwali. Że tu nie ma się co zastanawiać nad tym, dlaczego czy jak, ale na nowo po prostu trzeba przychodzić przed to Boże oblicze i wołać: Panie, wszystko dajemy w Twoich ręce, w ręce. Chcemy wierzyć, chcemy Tobie ufać. I po prostu w tej modlitwie, a ta modlitwa to jest właśnie ten fundament naszego życia, że cokolwiek nas dotyka, cokolwiek nas po prostu porusza, po prostu Pan chce słyszeć głos swoich dzieci. I ja może teraz chciałbym przeczytać może 4 psalm, może 5 i potem jeszcze 142, może 3. Dlatego, że właśnie te psalmy mówią o tym, że ci ludzie otwierali swoje usta. Że oni nie tylko gdzieś stali i milczeli i tam po prostu dużo myśleli, chociaż Słowo Boże też o tym mówi, ale myślę, że bardzo mało jest takiego wołania. Bo myślę, że gdyby człowiek to praktykował, to tego by było i więcej pośród nas, po prostu kiedy jesteśmy razem. Kiedy byśmy znali bliżej i głębiej, wchodzili w tą społeczność z Panem, wiecie, po prostu człowiek nie przejmowałby się tym, co inni mówią, co inni myślą, nie porównywałby się, czy to wypada, czy nie wypada. Po prostu tych myśli takich różnych to może i przeciwnik dawać całe mnóstwo. A widzę, że kiedy człowiek otwiera swoje usta, to w jednym psalmie jest powiedziane: otwórz swoje usta, a napełnię je, prawda? Otwórz szeroko swoje usta. I Pan chce, żebyśmy otwierali swoje usta. I widzę, że wiele razy właśnie w taki sposób też przychodzi posilenie. A nawet to jest takie niesamowite, że my słyszymy, że niekiedy w tych myślach jest tych myśli tak wiele, jedne idą w tę stronę, drugą w tę, ale kiedy my po prostu otwieramy swoje usta, zaczynamy wypowiadać słowa, to to są konkretne rzeczy, prawda? I naprawdę chciałbym nas wszystkich, siebie, tak na nowo zachęcić do tego, aby wołać, aby prosić, aby otwierać swoje usta. Psalm 4. Wysłuchaj mnie, gdy Cię wzywam, Boże mojej sprawiedliwości. Ty wyzwoliłeś mnie w czasie ucisku. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mojej modlitwy. Popatrzcie się, tak zaczyna po prostu Dawid się modlić. Wysłuchaj mnie, gdy Cię wzywam, Boże mojej sprawiedliwości. Ty wyzwoliłeś mnie w czasie ucisku i mówi coś takiego: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mojej modlitwy. I tu potem opisuje pewną sytuację, w której był. Jak gdyby zwraca się do ludzi, chociaż on może akurat wtedy był zupełnie sam, ale on to głośno wypowiadał, jak gdyby do tej sytuacji, w której się znalazł. Wiecie, to jest niesamowite. Po prostu dzisiaj ludzie się z tego śmiali, że ktoś z samym sobą rozmawia, prawda? Że głośno wypowiada jakieś słowa, a nikogo przy nim nie ma. Wysłuchaj mnie, gdy Cię wzywam, Boże mojej sprawiedliwości. Ty wyzwoliłeś mnie w czasie ucisku. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mojej modlitwy. Synowie ludzcy, jak długo będziecie znieważać moją chwałę? Jak długo będziecie miłować marność i szukać kłamstwa? My wiele razy mówimy, jak to dzisiaj jest w tym świecie, jak to jest źle. Jeżeli popatrzymy się tutaj to, co mówi Dawid, przecież to jest to samo. On mówi: synowie ludzcy, jak długo będziecie znieważać moją chwałę? Może to się i odnosi już w tej relacji między ludźmi a Bogiem, prawda? Ale jak gdyby Dawid się z tym utożsamiał. On widział to zepsucie. Po prostu to go bolało. I wypowiada: jak długo będziecie miłować marność i szukać kłamstwa? Wiedzcie, że Pan oddzielił dla siebie pobożnego. Pan wysłucha, gdy zawołam do Niego. Jest jeszcze taka jedna sytuacja opisana w Starym Testamencie, gdy jeden z królów, może teraz już, to był chyba Jehoszafat, jak poszedł walczyć z królem izraelskim przeciwko chyba wojskom asyryjskim. I też kiedy w pewnym momencie znalazł się w takiej trudnej sytuacji, to on wydał taki okrzyk bojowy. I wtedy go Pan wesprzył, a jak gdyby te wojska asyryjskie zobaczyły, że to nie jest ten król izraelski, i odstąpiły od niego. Ale popatrzcie się, tu jest napisane: Pan wysłucha, gdy zawołam do Niego. To było stwierdzenie, to było wyznanie jego wiary. On tego był pewien, że gdy zawołam do Niego, to On mnie wysłucha, bo nieraz go Pan wysłuchiwał. I znowu mówi: zadrżyjcie i nie grzeszcie, rozmyślajcie w swym sercu na łożu i zamilczcie sela. Składajcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie Panu. Wielu mówi: kto pokaże nam dobro? Wielu mówi: kto pokaże nam dobro? Gdybyśmy jak gdyby jeszcze z innej strony na to popatrzyli, to znowu można by było powiedzieć, że jest to taki wyraz takiego pewnego narzekania, że na to zepsucie, że to jest wszędzie, że to jest wokoło. Bo tu jest tak napisane: wielu mówi, kto pokaże nam dobro? Jak gdyby ta jak gdyby odwrotna sytuacja. A ten, który żyje z Panem, chociaż te rzeczy on widzi i one są wokół niego, ale on widzi tę dobroć w Panu. Przecież on nas tak wiele razy podniósł, tak wiele razy nas posilił. I on tu też się mówi: Panie, wznieś nad nimi światło Twego oblicza, aby oni mogli inaczej spojrzeć, że jest nasz Bóg, który nad wszystkim panuje, który wszystko ma w swoich rękach. A potem ten autor tutaj, Dawid, w tym 4 psalmie jeszcze mówi: wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie, gdy obfitowały ich zboże i wino. W spokoju się położę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że mieszkam bezpiecznie. Piękne to jest, prawda? Móc mieć takie wyznanie. W spokoju się położę i zasnę. On wiedział, do kogo należy. Między nim a Panem nie było nic, co by go oddzielało. On rozmawiał z nim jak z przyjacielem. Niczego nie krył. Kiedy zgrzeszył, to wyznawał. Ale on zasmakował tej relacji. Apostoł Paweł w liście do Galacjan też pyta się tych ludzi i mówi, co stało się z waszą szczęśliwością? On wiedział, że to spotkanie, to przeżywanie Bożej obecności daje siłę, daje moc do życia, że Bóg dotyka naszych dusz i człowiek ma z nim społeczność i to go podnosi. I tutaj autor tego psalmu mówi o tym, najpierw mówi, wysłuchaj mnie, potem mówi, wiem, że Pan wysłucha, gdy zawołam do Niego, a kończy, można powiedzieć, w taki bardzo optymistyczny sposób. W spokoju się położę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że mieszkam bezpiecznie. I wiecie, gdyby każdy z nas mógł popatrzeć się na swoje życie, przez ile rzeczy Pan nas zachował, po prostu... A jak często, jak gdyby taki smutek, gorycz próbuje nas przycić, zamknąć, żeby nie suskorzyć, żeby otworzyć swoje usta, żeby mu dziękować. A nawet gdyby ktoś o tym mówił i zachęcał nas, to jeszcze byśmy się na niego obrazili. A taki jest natrętny, ciągle to samo mówi. A po prostu, wiecie, my tego potrzebujemy. Jak ryba wody i jak powietrza człowiek na tej ziemi. Tak my potrzebujemy tej społeczności z Nim, a to powinno iść właśnie też w tą stronę, że my się otwieramy, że wywołamy, że my dziękujemy, że możemy wyznawać to, co mamy w Nim. I znowu ten piąty psalm mówi, nakłoń ucha ku moim słowom, Panie, zważ na moje westchnienie. Najpierw jest powiedziane, nakłoń ucha ku moim słowom. Znowu mówi o tym, że on otwierał swoje usta. Nakłoń ucha ku moim słowom. Zważ na moje westchnienie. Słuchaj pilnie głosu mego wołania, mój królu i mój Boże, bo do ciebie się modlę. On wiedział, co robił ten człowiek. I on też wiedział, kim jest Pan. I dlatego zwraca się i mówi, słuchaj pilnie. Ktoś by mógł powiedzieć, no jak tak mógł, to on taki nie był pokorny, prawda? A on mówi, to było wyznanie miłości. Jeżeli on miłował tego swego Pana, a przeżywał różne rzeczy, to tutaj właśnie zwraca się w taki, słuchaj pilnie głosu mego wołania. Panie, z rana usłysz mój głos, z rana zaniosę do Ciebie modlitwę i będę czekał. Po prostu to wypełniało jego życie. On miał różne inne obowiązki. Nie wiemy, w jakim czasie to było akurat w jego życiu, ale bardzo dużo rzeczy się działo w życiu Dawida. Nie brakowało różnych okoliczności, różnych zdarzeń. Był czas, kiedy musiał uciekać ze swojego kraju. Był czas, kiedy musiał po prostu zadbać o rodziców, kiedy jego życie było zagrożone. Ale z tym wszystkim on przychodził i wołał, i prosił, i wyznawał to, kim właśnie ten Pan jest dla niego. I jeszcze chciałbym, żebyśmy się popatrzyli do psalmu 142 albo 3, gdzie znowu czytamy, popatrzcie się, jak różne, skrajne były stany tego, co on przeżywał. I znowu jest to psalm Dawida, 143 przeczytajmy. Panie, wysłuchaj mojej modlitwy. I nadstaw ucha na moje prośby. Wysłuchaj mnie w swojej wierności i sprawiedliwości. Nie stawiaj przed sądem swojego sługi, bo nikt żyjących nie będzie usprawiedliwiony przed Tobą. Nieprzyjaciel bowiem prześladuje moją duszę. Powalił na ziemię moje życie. Sprawił, że muszę mieszkać w ciemności, jak dawno umarły. To nie była tylko jakoś poetycko-przenośnia. On tego doświadczał. Po prostu to działo się w jego życiu. A w czwartym wersecie mówi, i mój duch jest zdruzgotany we mnie, serce we mnie niszczeje. I wiecie, i on w tym nie oskarżał Boga, nie pytał się dlaczego, tylko zaczyna, Panie, wysłuchaj mojej modlitwy, opowiada o tym, co przeżywał. I wiecie, i Pan przychodził. My nie wiemy, jak długo to wszystko trwało, ale On go znał jako żywego Boga, jako tego, który go dotykał, który go podnosił. Wyzwoliłeś z ucisku moją duszę, jak czytaliśmy w jednym psalmie. I znowu, kiedy popatrzcie się, on mówi, i mój duch jest zdruzgotany we mnie, serce we mnie niszczeje, wspominam dawne dni, rozmyślam o wszystkich Twoich dziełach i rozważam czyny Twoich rąk. Z tego budziła się na nowo wiara w jego życiu. Wyciągam, a potem mówi, wyciągam ku Tobie swoje ręce. Moja dusza pragnie Ciebie jak sucha ziemia. Wysłuchaj mnie prędko, Panie, mój duch omdlewa. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym się nie stał jak ci, którzy schodzą do dołu. Wiecie, on też miał jak gdyby tę świadomość, że nie wszystko działo się od razu tak, jak chciał, ale to wcale nie znaczyło, że przestał wołać. Jeżeli nic się nie działo, to najlepiej nie wołać już, nie prosić. A on mówi, spraw, nie ukrywaj przede mną swego oblicza. On pewnie tak się czuł, jakby Bóg ukrył swoje oblicze. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, bym nie stał się jak ci, którzy schodzą do grobu. Spraw, abym rano słyszał o Twoim miłosierdziu, bo Tobie ufam. Oznajmij mi drogę, którą mam chodzić, bo do Ciebie wznoszę moją duszę. Ocal mnie od moich wrogów. Panie, do Ciebie się uciekam. Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój duch jest zdrowy, dobry. Prowadź mnie do ziemi prawości. Ożyw mnie, Panie, dla Twojego imienia, ze względu na Twoją sprawiedliwość. Wyprowadź moją duszę z utrapienia. W swoim miłosierdziu wytrać moich wrogów i zgładź wszystkich przeciwników mojej duszy, bo jestem Twoim sługą. Wiecie, jest to niesamowite, że po to te psalmy zostały spisane, żeby nas zachęcić, żeby nas pobudzić, że Bóg chce słyszeć Twój i mój głos. Chce usłyszeć, że Jego dzieci wołają, że żyją, że szukają, że różne rzeczy na nich przychodzą, ale On słyszy, On jest blisko. I to jest cudowne. I teraz każdy z nas, w tym cokolwiek przychodzi nam przeżywać, Pan chce, aby się przebijać, aby wołać, żeby nie milczeć, żeby nie tylko zostać ze swoimi myślami. Powstaniemy do modlitwy już.